Pjongczang, rozpoczęła się olimpiada zimowa. Z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
No, bynajmniej nie o sporcie będziemy rozmawiać z panem jako historykiem, publicystą, ale o tym, no, co było podczas otwarcia igrzysk chyba istotniejsze, aniżeli to, co widzieliśmy na stadionie. Były fajerwerki, były popowe piosenki, lalki białego tygrysa, feniksy, które napędzane były przez rowery, ale to, co działo się w strefie VIP, wydaje się być dużo ciekawsze, dlatego że tam przywódcy z regionu Azji, Pacyfiku, Stanów Zjednoczonych, no i jedna wpływowa młoda kobieta, to siostra dyktatora Korei Północnej. Wszyscy skuleni obok siebie w temperaturach poniżej zera, jedni uścisnęli sobie dłonie, inni ignorowali się wzajemnie, ale do takiego spotkania doszło, a przedstawicielka panującej w Korei Północnej dynastii Fenianie postawiła stopę na południu po raz pierwszy od końca wojny w Korei w latach 50. Czy to oznacza, że olimpiada spełnia swoje zadania? Pamiętamy, że na czas olimpiady zawieszano różnego rodzaju konflikty.
No, na pewno daje okazję do takich spotkań i do jakiegoś odprężenia, przynajmniej chwilowego, bo to napięcie w pewnych momentach urastało do bardzo niebezpiecznych rozmiarów. Nawet padały tezy o możliwej wojnie nuklearnej. Ma ten potencjał Korea Północna, mają oczywiście Stany Zjednoczone, które stają po stronie Korei Południowej, no mają Chiny w bezpośredniej bliskości będący tego półwyspu i tego zarazem napięcia grający w tym obszarze. Tak samo Rosjanie są zainteresowani tą przestrzenią geopolityczną. Jest cały szereg różnych bardzo skomplikowanych, a zarazem wrogich sobie takich konfiguracji i no rzeczywiście ich olimpiada jest w Korei Południowej, no ale tam nie mamy do czynienia z jakimś traktatem pokojowym między dwoma państwami, które wojnę skończyły. Wszystko jest w takim zawieszeniu. Naród jest jeden, państwa są dwa, o zupełnie przeciwstawnych sobie ustrojach i niezwykle wrogo do siebie usposobione. Do tego dodajmy to, co mówiłem, czyli całą geopolityczną grę wielkich mocarstw, a więc oczy świata są rzeczywiście zwrócone na Koreę, nie tylko z powodu olimpiady.
Siostra Kim Jong-una przekazała także zaproszenie dla prezydenta Korei Południowej do odwiedzenia Fenianów w najwcześniejszej możliwej dacie. I byłby to pierwszy szczyt między tymi dwoma państwami od ponad dekady.
No to rzeczywiście byłoby wydarzenie, zwłaszcza jeśli by skutkowało jakimś odprężeniem, bo pamiętajmy o tym, że jeśli czytamy, co stanowi o sile Korei Północnej i co stanowi o sile Korei Południowej, to Korea Północna ma broń masowej zagłady, zbrodniczy taki system totalitarny, a Korea Południowa jest bardzo rozwiniętą gospodarką. To jest w tej chwili jeden z tych tygrysów azjatyckich, no niezwykle w świecie, w tym biznesowym, dominującym, więc to wszystko tym bardziej zwraca uwagę świata. Natomiast no, są te sprzeczności, pamiętajmy, ideologiczne i systemowe. Tu bardziej by chodziło na tym etapie, ażeby spuścić trochę z tonu i nie doprowadzić do konfliktu. Pamiętajmy, że po wybuchu wojny czy bomby w Hiroshimie i Nagasaki nikt później nie odważył się wojować z państwem, które ma broń nuklearną. To zupełnie przekracza pewną skalę wyobrażeń o skutkach ewentualnej wojny czy przy takim arsenale, no, jaki dane państwo posiada. W związku z czym no, na pewno, gdyby do takiej wizyty doszło, no, to przynajmniej w regionie moglibyśmy powiedzieć, że następuje jakieś odprężenie.
To przejdźmy trochę bliżej Polski. Martin Schulz, lider niemieckiej partii socjaldemokratycznej, ogłosił, że nie obejmie stanowiska ministra spraw zagranicznych w kolejnym rządzie wielkiej koalicji z CDU-CSU Angeli Merkel, dlatego że boi się, że referendum, które musi zatwierdzić jeszcze tę koalicję w ramach SPD, no, mogłoby być kontrowersyjne. To wejście Schulza do rządu, który przecież zapowiadał, że nigdy z kanclerz Angelą Merkel jeszcze przed wyborami wrześniowymi, po prostu obnażyłoby hipokryzję tego polityka. W związku z tym ustępuje i nie wejdzie jako minister spraw zagranicznych do rządu Angeli Merkel. To ciekawa postać, ten Martin Schulz. Był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, został wybrany w styczniu 2017 roku na przywódcę swojej partii. Miał w tym roku wzloty, upadki. Nawet wydawało się, że może zastąpić kanclerz Merkel we wrześniowych wyborach. No a skończyło się najgorszym wynikiem dla SPD od zakończenia II wojny światowej. No ale teraz ta wielka koalicja ma powstać.
No ma powstać, bo alternatywą byłyby przyspieszone wybory, a przyspieszone wybory to duże prawdopodobieństwo wzmocnienia sił alternatywnych, tak wobec SPD, mam tutaj chociażby na myśli Zielonych czy Lewicę, jak i alternatywę dla Niemiec, czyli mam tutaj na myśli CDU. W związku z czym ten układ się powstaje, ale Schulz no rzeczywiście miał silny opór wewnątrz partii, różnych frakcji, ponieważ te wybory przegrał, to po pierwsze. Po drugie, że tak jak ojciec powiedział, tej koalicji nie chciał, publicznie to ogłaszał, no i teraz miałby być tego spoiwem, no więc w tym względzie jest to polityk przegrany. Z moim zdaniem, z punktu widzenia polskiego, jest to dobra wiadomość. Martin Schulz był zaliczany jako szef Parlamentu Europejskiego do tych najbardziej antypolsko usposobionych polityków obok Franza Timmermansa. Był to polityk bardzo ideologicznie też usposobiony, czyli zaangażowany w te pomysły rewolucyjne nie tylko w Niemczech, ale w ogóle w przestrzeni Unii Europejskiej i z powodu tego, czy na bazie zdefiniowania tak zwanych praw człowieka, ale zdefiniowanych przez rewolucjonistów tych kulturalnych, chciałby tę przestrzeń ogólnoeuropejską porządkować. Więc wszystkie te... No i wreszcie miał tę wizję spotęgowania kroków idących w kierunku superpaństwa. No to Macron proponuje, ale Schulz z pewnością by chciał to realizować. Polska wizja jest zupełnie inna w tej materii, więc wydaje się, że to lepsze rozwiązanie dla Polski, niż gdyby Schulz miał w tym rządzie być jeszcze notabene w roli ministra spraw zagranicznych, a więc te kontakty z naszym krajem musiałyby być liczne. Kolejna rzecz to w tej umowie koalicyjnej podniesiono Polskę do bardzo wysokiej rangi. Tam Francja i Polska jest wymawiana wielokrotnie. To jednak pokazuje, jak trzeba być konsekwentnym i wytrwałym w swojej postawie i nie ulegać jakimś emocjom, jeśli ktoś nas atakuje. Pamiętajmy, że z Niemiec szło cały szereg głosów takich krytycznych, mocnych, agresywnych w momencie, kiedy reformowaliśmy sądownictwo czy inne przestrzenie życia publicznego, bo jak widać Niemcy mają tyle problemów wewnętrznych i również no przecież muszą układać relacje dookoła, że ta Polska tak czy inaczej no będzie im potrzebna, jeśli władze, rząd nie ulegają presji, no to przecież trzeba się jakoś z nimi dogadać, więc ale pamiętajmy, że przyszłość tej sceny politycznej niemieckiej wcale nie rysuje się tak stabilnie, bo owszem, koalicja większościowa jest, ale ona obejmuje cały niemalże establishment dotychczasowy, który rządzi Niemcami, czyli i socjaldemokratów, i chadeków. A więc nie ma opozycji takiej, którą byśmy mogli nazwać establishmentową. No może Zieloni, może liberałowie, ale jednak rosną te siły, powiedzmy, alternatywne, te siły antysystemowe. Mam tutaj nade wszystko na myśli alternatywę dla Niemiec i bardzo łatwo będzie politykom z tej frakcji, z tej partii atakować ten układ, ponieważ tak długa już koalicja socjaldemokratów i chadeków pokazuje, że różnice między tymi dwiema partiami są praktycznie zatarte, że one prawie nie występują, no skoro tyle lat w tej koalicji tkwią i wszelkie wstrząsy, zwłaszcza te wstrząsy związane z islamskimi imigrantami będą dyskontowane politycznie przez alternatywę dla Niemiec. SPD straciła najwięcej, ponieważ wyborcy coraz mniej widzieli właśnie te różnice między nimi a chadekami. No skoro są w koalicji, no to znaczy, że się we wszystkim prawie zgadzają, jeśli są w koalicji z prawicą. I to jest jeszcze ta rysa, czy ta perspektywa, którą bardzo poważnie należy brać pod uwagę, jeśli bierzemy pod uwagę przyszłość sceny politycznej w Niemczech.
Wspomniał pan profesor komisarza Fransa Timmermansa, który w tłusty czwartek spotkał się w polskim przedstawicielstwie w Brukseli z panem ministrem Jackiem Czaputowiczem i wychodził niezwykle zadowolony, optymistyczny. No pewnie nie dlatego tylko, że serwowano tatara z łososia z kurkami, rolatki z soli z sałatą z fasoli, no i że dostał oczywiście pączki i faworki na tłusty czwartek. Bardzo zadowolony pan Timmermans był, ale też mówi, że w ciągu tygodni, może miesięcy, ma nadzieję, że uda się znaleźć porozumienie. Na czym takie porozumienie mogłoby polegać z Komisją Europejską? Sprawa dotyczy praworządności.
No to pytanie jest bardzo poważne. Mam wrażenie, że do tej pory, no z tego co wiemy, bo nie mamy informacji, co planuje ewentualnie polski rząd, czy jakiś krok w tył. Natomiast do tej pory to no, strategia polskich władz, czy polskiej polityki zagranicznej jest taka, ażeby czynić ogrom gestów dobrej woli, takich łagodzących, takiego nastawienia na dialog, Biała Księga, nasze reformy sądownictwa i takie różne wizerunkowe i takie gesty, prawda, przyjazne. I twarde trzymanie się tego, co już zostało zrobione, czyli tych jakichś zasad reform, które zostały przeprowadzone, czyli miękko w formie, twardo w treści. Być może jest przyczyna, bo pytanie jest nie o taką kurtuazję, tylko być może przyczyna jest taka, że ktoś już daje jednak sygnał, że z Polską nie należy wojować w nieskończoność. Ja wielokrotnie to podkreślam i podkreślałem, że jeśli ktoś racjonalnie myśli o polityce europejskiej, to czy ktoś tego chce, czy nie, my stanowimy dla Europy, dla Unii Europejskiej swoiste przedmurze. Może już niestety nie przedmurze chrześcijaństwa, bo w Europie tego, ta Europa już tego nie oczekuje, bo się zateizowała, ale chociaż jakieś przedmurze kulturowo-cywilizacyjne. I nie można, jeśli chce się myśleć o trwałym bezpieczeństwie tego kontynentu, nie można to przedmurze tak agresywnie atakować i tak niszczyć, no bo się samemu szkodę czyni. No nie wiem, być może już te siły nieco osłabły w Europie, te antypolskie, chociaż też trzeba być czujnym, bo mówię, nie w gestach się rzeczy dzieją, ale nade wszystko w decyzjach takich bardziej realnych. Oczywiście jest cała przestrzeń różnych spraw, które Europę trapią i co do których trzeba znajdować sojusze. Polska też jest bardzo ważnym jakimś czynnikiem w całej tej konfiguracji. Natomiast podstawowa rzecz w tych wszystkich napięciach, które nam towarzyszyły i w kontekście otwarcia tego artykułu 7 traktatu i w kontekście choćby tego sporu o nowele IPN, no to jest nie ulegać szantażom i histeriom, bo jeśli się ulega, to później tylko to potęguje analogiczne zachowania na przyszłość. Natomiast jeśli się stoi twardo przy swojej racji, a no też umie się pokazać takie gesty dobrej woli w sensie otwartości na rozmowy, na wyjaśnianie, to wszystko zaowocuje zachoruje wcześniej czy później. Być może diagnoza jest w Unii taka, że Polska się tak nie złamie tymi takimi sztuczkami w stylu, prawda, debata o praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim, czy wielki szum związany z otwarciem artykułu 7. Też musimy pamiętać, że Komisja Europejska, Timmermans, na pewno robi wywiad, na pewno diagnozuje, jakie poparcie w Unii będzie miał w momencie, kiedy ministrowie będą decydować, czy idzie się do dalszego etapu procedowania. Wiadomo, że Węgry mówią, że ostatecznie, jeśli w Radzie Europejskiej będzie głosowanie, one będą przeciw, a musi być jednomyślność, więc sankcji nie będzie. Ale jest ten etap pośredni, gdzie tam trzeba by około 6 krajów zgromadzić, które się nie zgodzą na to, co Komisja chce. Być może takie deklaracje są z kilku państw przynajmniej. No, oczywiście to nie jest publicznie deklarowane, no bo nikt nie chce takiej wojny z Brukselą, ale być może Timmermans też taką wiedzę posiadł i próbuje dyplomatycznie jakoś z tego wyjść. Trudno mi jest powiedzieć do końca, bo nie mamy wszystkich danych, jakie są tam, jaka jest przyczyna, motywy tego wyłagodzenia nieco tonu, jeśli bierzemy pod uwagę relacje wzajemne.
Wspomina pan, panie profesorze, że w tych relacjach międzynarodowych trzeba jasno deklarować swoje stanowisko, artykułować to stanowisko, tak żeby partner znał to stanowisko, ale z drugiej strony być też otwartym do wyjaśniania stanowiska, gotowym do rozmowy, otwartym na dialog. Czy tak samo jest w stosunkach w tej chwili, no, w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie? Opozycja tutaj robi wielką woltę. W zasadzie, gdy zaczęła trochę pokrzykiwać na polski rząd i na tę nowelizację zagranica, szczególnie Izrael, to opozycja natychmiast zmieniła także swoją retorykę. Czy to jest taka ciągła pedagogika wstydu, która przyświecała elitom III Rzeczypospolitej przez te ostatnie lata, także zarządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, że jak ktoś z zagranicy krzywo na nas spojrzy, to już my musimy po prostu zmieniać stanowisko, żeby zaspokoić tego partnera zagranicznego?
No tak, to jest objaw pedagogiki wstydu połączonej z taką teoretyczną polityką zagraniczną i tylko teoretyczną polityką historyczną, którą prowadzono. Natomiast też pamiętajmy, że opozycja gigantycznie na tym traci w sensie wewnętrznym. Trudno jest znaleźć wielu Polaków zwykłych, którzy by przyznali rację Izraelowi czy tym środowiskom żydowskim i nie tylko żydowskim, przecież różne tam jakieś ministerstwa zagranicznych Francji się wypowiadał choćby, czy też sekretarz stanu w USA, przyznać rację, że mieliśmy do czynienia ze współodpowiedzialnością Polski za Holokaust. Tego się po prostu nie da udowodnić. Taka teza jest po prostu z gruntu fałszywa i to, że tak jest, to wie u nas nawet dziecko. Więc jeśli na tym tle nie ma jedności, tylko opozycja stara się to jakoś dyskontować na swoją korzyść, to tylko sobie zadaje krzywdę. No ale też zobaczmy, że nie cała opozycja, bo to jednak diagnoza, ruch Kukiz 15 jednoznacznie jest tutaj za tym, ażeby stać na gruncie interesu narodowego w tej materii, ale i PSL. No bo doskonale zdaję sobie sprawę, jakie są poglądy polskich rolników, polskich chłopów na tak kluczową sprawę. Zresztą jest mnóstwo rodzin, które ucierpiały ratując Żydów i znana jest na wsiach, znane są te opowieści. Jest też przecież z mojej też rodziny, też mam taką wiedzę, więc to jest sytuacja podzielona. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z czymś w Polsce, co nie powinno mieć miejsca, bo te ataki zewnętrzne są bardzo bolesne. One nas mocno, ale zarazem edukują, to znaczy pokazują, jak naprawdę to wszystko wygląda, jak wyglądają relacje międzynarodowe, jak wiele jest zakłamań, jak jednak jest w świecie też coś, co byśmy nazwali antypolonizmem, jak bardzo trzeba dbać o ten polski wizerunek, jak bardzo trzeba o tę prawdę walczyć, ażeby nas nie zniszczono. A z drugiej strony najbardziej bolesne jest to, że z wewnątrz kraju mamy do czynienia z tą pedałkiem wstydu, z tymi atakami, i to nie tylko polityków, ale i mediów, także liberalnych. Przy czym ja może będę troszkę przewrotny, ale jeszcze powtórzę to raz. To jest bardzo korzystny proces społeczny. Dlaczego? Bo nas uczy. Uczy nas również w tym, nie tylko w zakresie zewnętrznym, ale również pokazuje nam, że te różne grupy ideologiczne, tak to nazwijmy, funkcjonujące w polityce, w przestrzeni społecznej czy medialnej, w istocie powodują, że cała ta nasza przestrzeń dzieli się na dwie sfery. Na obóz patriotyczny i obóz kosmopolityczny. I to jest bardzo ważny podział. I to, że naród, że społeczeństwo ma okazję zobaczyć to w tak ostrej formie, w tak wyrazisty sposób, to jest bardzo edukacyjnie ważne, bo najgorsza rzecz, która nam prowadziła pewien zamęt w przestrzeni życia publicznego, to były te takie, prawda, kłamstwa, te maski, które przywdziewano na twarz, mieniąc się wielkimi patriotami, a zarazem mówiąc, że dobrze jest stracić suwerenność na rzecz jakiegoś superpaństwa europejskiego, że w imię, tak jak ojciec mówił, wielkiego pojednania należy się samobiczować i nawet kłamiąc lub przeinaczając lub przemilczając pewne rzeczy, wejść w retorykę, którą zaproponował, a raczej narzucił Jan Tomasz Groza, podjęła Gazeta Wyborcza w różnorakich swoich takich akcjach medialnych. To wszystko wychodzi dzisiaj i myślę, że jest bolesne, to nie ma o czym mówić, ale jest to, no mój Boże, nauka zawsze kosztuje.
Tematów podsumowujących ten tydzień byłoby jeszcze wiele, ale tutaj na tych może zakończymy. Pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, publicysta, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, nasz gość. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.